Dziś mówimy o zależności diety od genów, które mamy, a właściwie od tego fragmencika, czyli polimorfizmów. To jest 1/10 wszystkich możliwych w człowieku genów, które da się wyłapać
zmian.
I one mają decydujący wpływ, jak się okazuje, czasem na to, jak się odżywiamy i jakie są efekty tego odżywiania. To taki temat poświąteczny i warto, myślę, posłuchać, bo to jest nowa dyscyplina, ale bardzo pomocna, jak się okazuje. Czy możemy się dowiedzieć czegoś istotnego właśnie z tej dziedziny nutrigenetyki, co może nam posłużyć w doborze odżywiania, pani docent?
Ja może odpowiadając na to pytanie troszeczkę jeszcze zboczę z kierunku i powiem, że jako lekarz dietetyk kliniczny przez wiele lat zastanawiałam się, dlaczego zlecając pacjentom swoim prawidłowe, racjonalne żywienie zgodne z polską piramidą żywieniową, u części osób widziałam, że one się jednak źle czują po tych produktach, które zalecam. I tam było tych 5 porcji produktów węglowodanowych, czyli zbożowych, trochę owoców, trochę warzyw, mniej mięsa, w ogóle oliwy w tej naszej starej piramidzie nie można było gdzieś znaleźć, dopiero gdzieś tam na samym czubku się znajdowała. Teraz się ta piramida zmieniła, ale wciąż ona nie pasuje do 100% Polaków. To jest piramida populacyjna, co to znaczy, że większość osób żywiąc się zgodnie z tą piramidą będzie czuło się dobrze. Natomiast okazuje się, że ta większość to 52% naszej populacji.
To niewielka większość.
Niewielka większość, niestety. Ostatnio wykonane przez Włochów badanie 2,5 tysiąca Polaków, to badanie właśnie nutrigenetyczne, pokazało, że 48% z nas ma niestety inne profile metaboliczne niż sądziliśmy. Czyli część z tych osób może jeść produkty wysokotłuszczowe, ale z tymi dobrymi tłuszczami, za to musi unikać węglowodanów i musimy poznać kogoś takiego, robiąc im profil nutrigenetyczny, żeby zlecić im właściwą dietę, żeby oni się dobrze czuli, utrzymywali należną masę ciała i nie chorowali na różne choroby. Bo na przykład, jeśli mam pacjenta, któremu zalecałam piramidę żywieniową, tam jest bardzo dużo węglowodanów, a ta osoba, załóżmy, ma profil nutrigenetyczny tłuszczowo-białkowy, to te węglowodany będą u niej powodowały z czasem nietolerancję węglowodanów, a potem cukrzycę typu drugiego. Teraz odwrotna strona. Jeżeli są osoby, które jedzą bardzo tłusto, a mają profil wysokowęglowodanowy w nutrigenetyce zapisany, to te osoby z całą pewnością będą chorowały na hypercholesterolemię i będą źle tą dietę tolerowały. Więc te 48% naszej populacji to są osoby, które musimy znaleźć, robiąc badania nutrigenetyczne, żeby prawidłowo ustawić proporcje białek, tłuszczy i węglowodanów. Czyli ustawić tak zwane profile metaboliczne.
Ale skąd my możemy wiedzieć, czy jesteśmy w grupie tych 52%, czy 48%?
Właśnie. O to chodzi, że na razie badania nutrigenetyczne są dosyć drogie. Są już robione i w Białymstoku, w Warszawie, w wielu większych miastach. I można sobie takie badanie zrobić i wtedy o tym wiemy. Natomiast jeśli nie wiemy, oczywiście zaczynamy zawsze porady żywieniowe od zdrowego żywienia, czyli zawsze przekładamy tą piramidę polską. No i widzimy, że jeśli pacjent się źle czuje, no to znaczy, że ta piramida nie służy mu, czyli w genach musi mieć jakieś polimorfizmy, które tej osobie musimy zlecić badanie nutrigenetyczne, żeby zobaczyć,
jakie. A co to znaczy, źle się czuję?
Co to znaczy, źle się czuję? Tak jak powiedziałam, jeśli damy za dużo węglowodanów, a osoba, która ma zły metabolizm węglowodanów, jeśli chodzi o profil metaboliczny, będzie chorowała właśnie na zaburzenia gospodarki cukrowej. Jeżeli ktoś ma zaburzenia w genach zapisane związków lipidowych, czyli tłuszczy, nawet i tych dobrych, no to będzie miał zaburzenia lipidowe i nie każdy musi mieć wysoki wtedy LDL cholesterol, ale część będzie miała na przykład wysokie trygliceryd albo niski HDL cholesterol, albo tak zwaną chylomikronemię. W związku z tym no są to osoby, które będą miały zaburzenia w lipidogramie i będą miały miażdżycę z czasem.
Jeżeli ktoś wie, ma przekonanie takie, że na przykład spożywanie kwasów omega-3 to jest zdrowe i będzie je jadł, a nie będzie wiedział, że one mogą coś zmieniać, to też będzie niedobrze.
Też będzie chory niestety. No też będzie chory. Mamy coś takiego, że mamy teraz taką tendencję, żeby ludzie spożywali więcej kwasów omega-6 albo żeby więcej spożywali kwasów omega-3. Nawet jako dietetycy kwasy omega-3 bardzo zalecamy. A są wśród nas osoby, które mają polimorfizmy genetyczne, które źle metabolizują wielonienasycone kwasy tłuszczowe. W związku z tym te osoby też będą chorowały.
No to co w takim razie jesteśmy w stanie kontrolować dzięki nutrigenetyce?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, profile metaboliczne, czyli ile możemy spożywać proporcji białek, tłuszczy i węglowodanów w diecie. Możemy sobie sprawdzić, jakie mamy wchłanianie genetycznie zapisane i metabolizowanie poszczególnych witamin, poszczególnych mikroelementów. Zwłaszcza tutaj sprawdzamy, jak metabolizujemy żelazo, jak metabolizujemy magnez, jak metabolizujemy wapń, czyli takie sztandarowe pierwiastki. Możemy też sprawdzić, czy w genach mamy zapisaną celiakię chociażby, czyli chorobę trzewną i czy musimy dalej tą chorobę szybko dodiagnozować i leczyć. Możemy sprawdzić, czy mamy genetyczne predyspozycje do nietolerancji laktozy, czy mamy predyspozycje genetyczne do nietolerancji fruktozy, o czym część osób nie wie i źle się czuje po owocach, ale po prostu wie, że owoce to zdrowe i je spożywa, mimo że często pacjent mówi, brzuch mi tak wzdęło, że nie wiedziałem, co z tym zrobić, no ale przecież owoce są zdrowe, no to jem te owoce. A być może jest to właśnie nietolerancja fruktozy. Możemy też sprawdzić, czy ktoś dobrze metabolizuje alkohol, czy ktoś może używać większe ilości kawy, bo są osoby, wśród nas 46% bardzo dobrze metabolizuje kofeinę, w związku z tym wcale tym osobom nie będziemy tej kofeiny ograniczali, bo się okazuje, że dla tych osób ona chociażby w badaniach naukowych pokazano, te osoby, które spożywają, dobrze metabolizują kofeinę i spożywają jej więcej, rzadziej zapadają na przykład na choroby Alzheimera, czy na choroby związane z demencją starczą. W związku z tym to bardzo ważna uwaga dla takich osób. Genetycznie mamy też zapisane, czy jesteśmy wrażliwi na sód, czy jesteśmy sodoniewrażliwi. I u osób, które są sodoniewrażliwe, wcale nie musimy tej soli ograniczać, ponieważ one nie reagują tak, jak myśleliśmy, że wszyscy mają nadciśnienie tętnicze, bo przeddawkowują sód i u wszystkich z nadciśnieniem tą sól zabieraliśmy. Możemy też sprawdzić, jak genetycznie jesteśmy predysponowani do oczyszczania organizmu, czyli do detoksykacji, albo też do niszczenia wolnych rodników tlenowych, czyli do na przykład metabolizowania poszczególnych witamin, no i do indeksu detoks.